a my łączymy się już z profesorem Jerzym Miziołkiem. Witam panie profesorze serdecznie.
Dzień dobry panu, witam wszystkich słuchaczy Radia Wnet.
No właśnie, zazwyczaj rozmawiamy o malarstwie włoskim, a dzisiaj przyszło nam porozmawiać o arcydziele polskiego malarza. O arcydziele, które ja wczoraj na żywo oglądałem w Zamku Królewskim. Jeszcze no, ten Polanec tak mi pasuje do tego korowodu Matejki namalowanego z tym królem idącym.
No bo obraz ukazuje korowód, ukazuje coś więcej niż korowód, czyli triumf konstytucji.
No właśnie, coś niesamowitego. Opowiedzmy więcej o tym obrazie. Jak to się w ogóle... Bo to ostatni obraz Matejki, z tego co wiem, tak?
No, właściwie ostatni. No, coś jeszcze namalował, ale to jeden z tych wielkich obrazów Matejki. Jak wiemy, konstytucja to jest 1791 rok, 3 maja. I oczywiście Matejko był gotów z tym obrazem na tą rocznicę, bo on tę rocznicę obchodził właściwie w przypadku i Kopernika, i w przypadku również hołdu pruskiego. To jest ten malarz, genialny, absolutnie genialny malarz, który potrafił po prostu za każdym razem przepięknie pokazać narrację dotyczącą dziejów Polski, Polski, której wtedy nie było na mapie świata. A właściwie jakby przygotowując się do namalowania tego obrazu, zgromadził ogromną wiedzę na temat postaci, które przedstawił, na temat samego wydarzenia, a jednocześnie znakomicie przewidział, jak ten obraz ma, jaką ma mieć przyszłość. Wiemy, że najpierw trafił do Lwowa, no bo Lwów był tym wyrozumiałym miastem pod władztwem Franciszka Józefa. Do Polski tej warszawskiej nie mógł trafić. Trafił dopiero oczywiście, jakśmy odzyskali niepodległość i najpierw przez Kraków, Zachętę, potem na Zamek Królewski. I oto przed nami obraz, który kiedyś ośmieliłem się nazwać poematem narodowym. Rzeczywiście jest to opowieść nie tylko o tym właśnie niesłychanym wydarzeniu, jakim było uchwalenie pierwszej konstytucji w Europie, drugiej na świecie, ale jednocześnie jest to też pokazanie wszystkich głównych bohaterów narodowych, nawet tych, którzy w tej właśnie uroczystości udziału nie wzięli, ale którzy w obronie konstytucji 3 maja wystąpili. Mówimy o zarówno księciu Józefie Poniatowskim, jak i również Tadeuszu Kościuszce.
No bo jest też Descartes, którego już nie było pośród żywych wtedy, prawda?
No właśnie. Jeszcze jeden z tych, których nie było pośród żywych, jest obecny. To prawda.
No właśnie, bo to jest po prostu budowanie mitu. No tak jak Wergiliusz budował mit Rzymu, tak Matejko budował nasz mit. No tak bym się ośmielił powiedzieć.
No właśnie, więc mamy przed sobą taki obraz, którym zwykle ludzie myślą, że pośrodku jest król właśnie wyniesiony na ramiona tych, którzy cieszą się z tego wielkiego wydarzenia, ale prawda jest taka, oczywiście większość z naszych słuchaczy doskonale to wie, że ci, którzy są niesieni na ramionach rozentuzjazmowanych, do tych rozentuzjazmowanych należy między innymi Julian Ursyn Niemcewicz, to on jest tym, który między innymi niesie marszałka Małachowskiego, ale dodajmy, bo to jest święto i Polski, i Litwy, więc obok jest Kazimierz Nestor Sapieha, reprezentant właśnie drugiego narodu. Tych narodów Rzeczypospolitej było więcej, ale to, że oni obydwaj są tu ze sobą zestawieni, wyniesieni jak gdyby ponad poziom tłumu, który kroczy, no to jest to niesłychane wydarzenie. A poza tym cała kompozycja przed nimi, przed marszałkiem Małachowskim, przed Kazimierzem Nestorem Sapiechą kroczy taki, no krótko mówiąc, solidnej budowy ksiądz Kołłątaj, jeden z tych, no, którzy stworzyli kuźnicę kołłątajowską. I dopiero na schodach przed samą katedrą widzimy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, który odegrał w uchwaleniu tej konstytucji ogromną rolę. No więc mamy przed sobą tą przestrzeń pomiędzy Bramą Władysławowską, piękna wieża Zamku Królewskiego w Warszawie, mamy fasadę Kościoła Świętego Jana, ale wśród tych, którzy idą, jest i Stanisław Staszic, i jest również Andrzej Zamojski, ten, który tak bardzo walczył o sprawy włościańskie, sprawy chłopów, ciągnie za rękę chłopa, który się trochę opiera, bo Konstytucja 3 maja jak gdyby nie do końca włościan doceniła, choć to trochę zapowiadała, ale jest też i sam oczywiście Kościuszko, którego widzimy w przestrzeni pomiędzy ręką podniesioną z napisem Konstytucja 3 maja marszałka Małachowskiego. Kościuszko, który oczywiście nie mógł w tej pochodzie wziąć udziału, ale który jest ewidentnie ranny. To jest Kościuszko spod Maciejowic. No więc mamy i Kościuszkę, mamy też księcia Józefa Poniatowskiego, który też prawdopodobnie nie mógł być obecny w tym pochodzie. Jest to poemat narodowy, który opowiada o wielkim wydarzeniu, jedynym w swoim rodzaju, pierwszym w Europie, takim zwieńczeniem czym była pierwsza Rzeczpospolita, która była właściwie rodzajem zapowiedzi Unii Europejskiej, a jednocześnie zwieńczenie tych tendencji demokratycznych, które były w tym wielonarodowym kraju. No i piękna przestrzeń, więc Kościuszko, Józef, oczywiście książę Józef Poniatowski i cała grupa ludzi, którzy towarzyszą temu przemarszowi, któremu właściwie jak gdyby to jest triumf Konstytucji, to jest przemarsz z zamku, z sali, gdzie te obrady się odbywały, do katedry, by powtórzyć przysięgę. No więc Matejko wymyślił to genialnie. Pozbierał wszystkie najważniejsze postaci i przedstawił coś, co jest po prostu swoistym jakby wołaniem o Rzeczpospolitą, która ma się odrodzić, o państwo polskie, którego nie ma na mapie świata, a które jest pierwszym krajem, który konstytucję ustanowił. No i to jest właśnie to, co się zdarzyło. Więc ten obraz, który miał tak długie losy, trudne, skomplikowane, przez Lwów, z przeznaczeniem do Warszawy, do tej Warszawy, do zamku, gdzie go Matejko przeznaczył, dotarł dopiero w 1984 roku, kiedy Zamek Królewski odbudowano.
No jeszcze, mnie to jeszcze to bardzo zwracają uwagę te postaci, że tak powiem, oponentów, na przykład hetmana Branickiego, który ma taką minę niezadowoloną, to są, bardzo mi to przypomina współczesne czasy też, generalnie rzecz biorąc, między jakby takiej opozycji do tych, którzy próbują reformować państwo i stworzyć je silne, i tych, którzy są, że tak powiem, przeciwko. I właśnie ta mina, na przykład ja się bardzo wpatrywałem w tą twarz Branickiego wczoraj na samym obrazie, no to ona jest naprawdę taka, no, wielce mówiąca.
Zazdroszczę panu tej wczorajszej wizyty na zamku. Oczywiście ja ten obraz widziałem bardzo wiele razy na zamku, ale rzeczywiście ta wigilia rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja i ci oponenci, wśród nich oczywiście są ci, o których pan mówi. Ja może tylko przypomnę tak nawiasem tylko, że jak jeden z tych oponentów, który też gdzieś tam jest, Szczęsny Potocki, no bo wiemy, że Konstytucja 3 maja wywołała tak wielki gniew carycy Katarzyny i kiedy do niej udaje się jeden z tych wielkich zdrajców, naiwny człowiek, Szczęsny Potocki, i kiedy ona pyta go o zdrowie, on odpowiada, no bie wam się dobrze, jak moja ojczyzna. I wtedy Katarzyna II, tupnąwszy nogą, powiedziała, twoja ojczyzna, mości panie, jest tutaj, w Petersburgu. A więc, no właśnie, to są ci, ale jest jeszcze bardziej dramatyczna scena niż ta naburmuszona mina Branickiego. Otóż my wiemy, że wprawdzie nie na ulicy w drodze do katedry, tylko na sali sejmowej pewien poseł, był to poseł ziemi kaliskiej, który nazywał się Suchorzewski. I on zagroził, że jeśli konstytucja zostanie przegłosowana, zostanie przyjęta, to on zabije swojego synka, którego miał 5 lat ten synek, którego przyprowadził na salę. I na szczęście zdarzył się ktoś, kto tego synka obronił. To był, też znamy nazwisko i ten człowiek jest na tym obrazie, nazywał się Stanisław Kublicki, to jest poseł inflacki. A więc Jan Suchorzewski leży na ziemi, próbuje właśnie sięgnąć tego chłopca, który właśnie mu się wyrwał z rąk, i ten właśnie poseł inflacki, który go ratuje. A więc obraz jest niesłychaną opowieścią i o tych głównych zdrajcach, tych, którzy no, rozdawali karty, jak Branicki, jak Szczęsny Potocki. Tylko że przypomnijmy, że wśród Potockich byli też ci dobrzy Potoccy, którzy konstytucję pisali, a więc i Ignacy Potocki, i Stanisław Kostka-Potocki. Prawdopodobnie obydwaj są tu przedstawieni na tym obrazie. Natomiast ta scena dramatyczna na pierwszym planie poniżej marszałka Małachowskiego i Kazimierza Nestora Sapiehy, no to jest scena, która w pewnym sensie jest właściwie jakby symbolem tego, no, czego doświadczamy i dzisiaj. Słusznie pan zwrócił uwagę, że i dzisiaj widzimy, że niektórzy reprezentanci Polski próbują tak naprawdę, no właściwie nie wiem za czym głosować w Unii Europejskiej, żeby bronić interesów kogo. Polska jest wartością jedyną w swoim rodzaju. Ci ludzie, którzy Konstytucję 3 maja uchwalali, a uchwalali ją jakby w duchu tego, co przyniosło i uchwalenie czy powstanie pierwszego Ministerstwa Nauki i Kultury, jakim było właściwie Towarzystwo Ksiąg Elementarnych i właściwie no, powołanie paru innych instytucji powołanych przez Stanisława Augusta Poniatowskiego. A więc mamy przed sobą opowieść o ludziach, właściwie bardzo często spokrewnionych z sobą, jak Potoccy, Szczęsny Potocki, Ignacy i Stanisław Kostka-Potocki, którzy są po dwóch stronach barykady, albo inaczej walki o polskość. Więc obraz Matejki, przed którym pan wczoraj stał i podziwiał te wszystkie postacie, jest naprawdę poematem narodowym, który powinniśmy rozpatrywać w tych dniach, czy rozpamiętywać w tych dniach, bo mamy do czynienia z artystą, który ogromnie się przyłożył do tego, żeby przygotować stosowne stroje tych, którzy tam są przedstawieni, ale także ich twarze, przestudował ikonografię. Oto przed nami opowieść o tym ważnym fragmencie historii Polski, która po prostu no, jakby wyznacza nasze miejsce w Europie. Zapowiadamy Unię Europejską poprzez to, że to jest tyle narodów w jednym narodzie. Zapowiadamy tendencje demokratyczne, które no, być może nie zawsze idealnie skonstruowane, ale stanowią jakby no, wyraz tego, co jest kontynuacją tego, co wymyślono w starożytnej Grecji i w starożytnym Rzymie, myśląc o Republice. Polska jest naprawdę krajem, który rzeczywiście wyrastając z tradycji klasycznych, z tradycji grecko-rzymskich, sięgnął po te ideały. Dodajmy, że marszałek Małachowski był porównywany do mało dziś pamiętanego bohatera greckiego, który się nazywał Arystydes, i że w ogóle w literaturze polskiej tamtego czasu, wśród tak zwanych egzemplów, wzorów godnych naśladowania, znajdujemy całą plejadę wielkich, wybitnych postaci, które pokazują, że będąc spadkobiercami świata grecko-rzymskiego, próbujemy jednocześnie zbudować taką narrację, która właściwie w pewnym sensie przebija się dzisiaj w myśleniu o świecie. Więc Konstytucja 3 maja jest jakimś zwornikiem naszego myślenia o tradycji narodowej Polski. Jesteśmy wpisani w tą tradycję, wpisujemy się w nią, a Matejko dokonał no, niesłychanego zupełnie zabiegu, konstruując opowieść, która jest prawdziwym malarskim poematem.
Bo jeszcze z tego, co pamiętam, to Matejko niezwykle starannie się przygotowywał do tego malowania tego obrazu, zbierał materiały, ogromnie to zajęło mu dużo czasu i to była no, taka praca tytaniczna, powiedzmy. No, już później samo malarstwo, ale te przygotowania, to niesamowite.
No tak, to jest, ale właśnie za każdym razem tak było. Pamiętajmy, że czy to malował Rejtana, ten niesłychany obraz, który opowiada o
jest obok, w tej sali Polski. Matejkowskiej jest obok na Zamku Królewskim, bo to jest cała sala Matejkowska. To
no właśnie, to właśnie. Ale czy malował Kopernika, kiedy poszukiwał modela do twarzy Kopernika, znając dobrze ikonografię wielkiego astronoma? Tak samo tym razem, ma pan całkowitą rację, to jest po prostu przykład takiego rzeczywiście twórcy, który nie tylko studiuje źródła literackie, nie tylko poszukuje, wiemy, kiedy malował na przykład Batorego pod Pskowem, triumf oręża polskiego nad Moskwą, to szuka w Wiedniu Węgra, który przypomina Batorego, bo wiadomo skąd pochodził Batory. Więc tak samo w tym przypadku. Mamy do czynienia z człowiekiem, który miał świadomość, kim był marszałek Małachowski, kim był właśnie Kazimierz Nestor Sapieha. I za każdym razem właściwie dochodzimy ze zdumieniem do wniosku, że gdyby się przyjrzeć właściwie wszystkim postaciom, włącznie z Kołątajem, włącznie ze Staszicem, włącznie z Andrzejem Zamoyskim, a nawet królem, który ma ten przepiękny płaszcz, on wchodzi po tych schodach do katedry, to za każdym razem jest to bardzo pogłębione studium ubiorów, życia codziennego, więc tak, mamy przed sobą opowieść, prawie bym powiedział wiernie archeologiczną. Archeologiczną w tym sensie, że to jest archeologia obrazu tamtej epoki, wpisana w kontekst po to, żeby po prostu opowiedzieć, że kraj, w którym łacina była drugim językiem urzędowym, a więc kraj, który używa łaciny, który sięga po te wzory, o których już mówiliśmy, grecko-rzymskie, jednocześnie nie pokazuje wydarzenia, które się odbywa w sali sejmowej, tej słynnej sali narożnej, którą potem każe zniszczyć Mikołaj II, kiedy został no właśnie strącony z tronu polskiego po powstaniu listopadowym. Więc ten pochód jest genialnie pomyślaną koncepcją takiego właściwie, jakby to powiedzieć, wielkiego peanu na temat konstytucji, bo nie widzimy czegoś statycznego w sali, tylko widzimy coś, co przemierza przestrzeń pomiędzy zamkiem a katedrą i coś, co jednocześnie wpisuje się w ideę triumfu. W Rzymie triumf był najwyższą oznaką jakby uznania dla zwycięskiego cesarza czy konsula, a tutaj ten triumf konstytucji, w której oczywiście zamiast rydwanu widzimy tych dwóch reprezentantów dwóch nacji, marszałka Małachowskiego i Sapiehę, którzy są nie wiezieni w rydwanie, czy nie jadą rydwanami, tylko są niesieni na ramionach tych, którzy są entuzjastami wydarzenia. Więc wszystko to razem jakby jest takim kapitalnym przykładem zrozumienia, jakby to powiedzieć, idei, czym powinno być malarstwo. A malarstwo dla narodu, którego nie było wtedy na mapie świata. Nie było nas, no byliśmy podzieleni pomiędzy trzy rozmaite imperia. Więc Matejko zaczarowuje w pewnym sensie rzeczywistość, otwiera perspektywę do triumfu państwowości polskiej. Jest rok 1791, policzmy do ogłoszenia państwa polskiego. Potrzeba jeszcze przeszło ćwierć, czy prawie ćwierć wieku. I Matejko, malując i samego Jana III Sobieskiego pod Wiedniem, i malując Kopernika, to jest triumf nauki polskiej, i malując ten obraz, o którym tu mówimy, właściwie nam Polakom opowiada, owszem, straciliśmy niepodległość, państwa polskiego nie ma, ale dzięki temu, że była polska tradycja i polska kultura, to ten naród musi zmartwychwstać. No więc to jest zaczarowywanie rzeczywistości, która się rzeczywiście spełniła. W 1918 roku państwo polskie się odrodziło, tylko jeszcze ile było potrzeba czasu, żeby ten obraz mógł trafić na zamek, gdzie wczoraj go pan oglądał i gdzie rzeczywiście opowiada o tym miejscu, gdzie się to zdarzyło.
No właśnie, bo
jeszcze i o tej przestrzeni pomiędzy katedrą, wprawdzie odbudowaną, katedrą po zniszczoną w czasie II wojny światowej, więc w pewnym sensie jak Feniks z popiołów, ten cudem przechowany obraz,
przypomnijmy, no właśnie,
że
o to
ten
chciałem
obraz
zapytać,
II wojny światową przetrwał schowany pod podłogą Zachęty w sercu Warszawy, no i dziś jest taką niesłychaną opowieścią o wydarzeniach, które działy się przez 4 lata. Ich zwieńczeniem była Konstytucja 3 maja, pierwsza Konstytucja Europejska, i w której biorą udział wszyscy ci, zarówno którzy ją uchwalali, jak i ci, którzy jej potem bronili.
No właśnie, bo na Zamek Królewski on wrócił w 1984 roku. Właśnie chciałem zapytać...
Panie redaktorze, on nie wrócił. On na zamek po raz pierwszy tam dotarł tak naprawdę. To długo trwało, bo on był... Ja być może się mylę, ale on był najpierw we Lwowie. Matejko go absolutnie destynował, czy inaczej przeznaczył na Zamek Królewski w Warszawie. W Krakowie zawsze było poczucie od czasu przeniesienia stolicy do Polski w roku 1596, że to jest ta stolica Polski, ta nowa stolica Polski, więc wiemy, że on był najpierw był darem artysty dla Wydziału Krajowego we Lwowie, następnie trafił do Sejmu Galicyjskiego w roku, przed rokiem, znaczy trwał tam do roku 1923, potem był w Sukiennicach, potem był w Sejmie Rzeczpospolitej w Warszawie i dopiero w 1938 roku znalazł się w Zachęcie. O dziwo, nie trafił do zamku, tylko tam przetrwał II wojnę światową, jak mówię, schowany pod podłogę i dopiero w 1984 roku, kiedy zamek został odbudowany po kompletnym unicestwieniu, trafił na zamek. Więc to jest niesłychana opowieść o tradycji polskiego parlamentaryzmu, tradycji, jakby to powiedzieć, idei demokratycznych w Polsce, a jednocześnie sile przetrwania, no bo jakiś dobry anioł, anioł stróż czuwał nad tym obrazem, że arcydzieło Matejki, bo to jest absolutne arcydzieło, ten ostatni obraz, jak pan słusznie zauważył, a przynajmniej ostatni jego wielki obraz, on jest po prostu takim, no jakby to powiedzieć, przykładem czegoś, co jest w pewnym sensie jakby jestestwem państwa, które po prostu szukało modelu funkcjonowania i wróciło jak gdyby w II Rzeczypospolitej i w III Rzeczypospolitej do ideałów I Rzeczypospolitej, która była ogromnym krajem. No dziś mamy sytuację, w której jak gdyby na nowo i Litwini, i Białorusini w pewnym sensie, o czym może wiemy mniej, ale na pewno Ukraińcy, wszyscy sobie uświadamiamy, że należymy do pewnego świata, którego ideałem jest demokracja, którego ideałem jest, no jakby powiew wolności. No i niech się to spełni, niech ten obraz, który jest tak bardzo czczony na Litwie, niech będzie czczony też na Białorusi, w Ukrainie, ponieważ jest tak naprawdę opowieścią o państwie, które, niech to jeszcze raz powtórzę, Rzeczpospolita pierwsza była zapowiedzią Unii Europejskiej w tej bardzo pięknej wersji, wersji takiej jakby współpracy narodów, narodów, które było stać na to, żeby wspólnie uchwalić dokument, który ma no, taką niesłychaną moc transfiguracji rzeczywistości prowadzącej do lepszego bytowania w kontekście międzynarodowym.
No to wspaniale, panie profesorze, poopowiadaliśmy o tym obrazie, czyli odeszliśmy od naszych zwykłych włoskich pogawędek, no ale okazuje się, że to wszystko się łączy ze sobą. Wielkie malarstwo i nasze korzenie są tam, tak jak Zbigniew Herbert napisał, i nie tylko Zbigniew Herbert, więc to wszystko się pięknie łączy. I polonez, i malarstwo wspaniałe. Naprawdę ja bardzo państwu polecam, bo jestem na świeżo po wizycie na zamku, w sali Matejki i to naprawdę robi nieprawdopodobne wrażenie. Zresztą bardzo było dużo osób wczoraj. No, pewnie z okazji Święta Konstytucji 3 maja i wolnych dni było więcej osób, ale naprawdę warto tam pójść.
W tych majowych dniach to w pewnym sensie, panie redaktorze, całkowicie się przychylam do pańskiej opinii. To jest serce Polski.
Serce
w tych majowych dniach to jest serce Polski, które, jakby to powiedzieć, dało szansę na odrodzenie państwa polskiego, wrócenie do ideałów pierwszej Rzeczypospolitej, do myślenia o państwie Jagiellonów, bo właściwie ta Polska dzisiejsza, jeśli ona ma trwać w Europie i ma być tym ważnym miejscem w Europie, ona musi wrócić do swoich tradycji grecko-rzymskich także, ale tradycji polsko-litewsko-ukraińsko-białoruskich, żeby w pewnym, bo Kościuszko, przypomnijmy sobie, że Tadeusz Kościuszko to jest właściwie ktoś, kto pochodzi z tamtych obszarów. To jest kosteczka, Kościuszko, prawda? A więc to, że on jest, tak samo jak jest ten właśnie Kazimierz Nestor-Sapieha, to wszystko łączy się w taką jedną wspaniałą, wielką opowieść o fenomenie, który zaczyna się gdzieś tam od czasów jagiellońskich, od królowej Jadwigi, Jagiełły, idzie poprzez kolejne wydarzenia i pomimo upadku, który przyszedł, przyszło odrodzenie, a Konstytucja 3 maja, chociaż niecała weszła w życie, jest takim niesłychanym symbolem, który po prostu jest w nas obecny i powinien, tak jak dla pana wczoraj, stanowić punkt odniesienia. A więc razem z panem Konradem pójdźmy w przyszłym roku albo w najbliższych dniach do Zamku Królewskiego w Warszawie. Zobaczmy miejsce, gdzie tą konstytucję uchwalono. Popatrzmy na fasadę katedry warszawskiej, katedry świętego Jana.
I kropka, panie profesorze, bo już wiadomości.
Tej niesłychanej historii państwa polskiego. Dziękuję. Państwa wielonarodowego, państwa, które po prostu łączyło wiele narodów i zapowiadało Unię Europejską.
Dziękuję, panie profesorze, bo już wiadomości. Wspaniała
Bardzo
rozmowa.
Serdecznie dziękuję i pozdrawiam wszystkich.
Kłaniam się.